Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ustawa wprowadzająca prostą spółkę akcyjną, ostatnia z pakietu 100 zmian dla firm, ma już podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii mają ułatwić pozyskiwanie kapitału przez startupy. Uroczystość podpisania nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wzięła w niej udział m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Prosta spółka akcyjna została stworzona dla młodych przedsiębiorców, startupów, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Dodał, że jest to coś, czego do tej pory w polskim systemie prawnym nie było.
Coś, co gdyby się przyjrzeć w szczegółach, można powiedzieć, że stanowi jakieś tam trochę połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową. Z jednej strony, tak jak w spółkach osobowych, wkładem do spółki mogą być usługi i praca, ale z drugiej strony mamy także cały szereg instytucji typowych dla spółki, która ma charakter spółki kapitałowej, a mianowicie jej korporacyjny charakter ze wszystkimi korporacyjnymi instytucjami, z całym korporacyjnym schematem działania. Mamy także i kwestię odpowiedzialności wspólników, w tym przypadku akurat z jednej strony ograniczonej, ale z drugiej strony także otoczonej pewnymi gwarancjami prawnymi bardzo silnymi, które służą ochronie interesów wierzycieli takiej spółki.
Głównymi cechami prostej spółki akcyjnej są brak barier wejścia. Wystarczy złotówka kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce, duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki. Ustawa wprowadzająca prostą spółkę akcyjną zacznie obowiązywać 1 marca przyszłego roku. Od piątku kierowcy mogą szybciej dostać się z Pyrzowic do Częstochowy. W uroczystym otwarciu odcinka nowej trasy uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. W wydarzeniu wzięli udział też m.in. ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz inwestycji Jerzy Kwieciński. Oddany do użytku fragment A1 ma skrócić czas jazdy o około 25 minut. Podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że inwestycja ta wpisuje się w filozofię łączenia Europy.
Jesteśmy na dobrej drodze do połączenia północy z południem. Szczególnie cieszę się, że dzisiaj w duchu naszej filozofii Trójmorza nadrabiamy te zaległości i tu konkretnie dokonujemy kolejnego wielkiego kroku w kierunku połączenia Śląska z Pomorzem przez Łódź, przez Kujawy, przez regiony, które cała ta autostrada połączy nas później z południem Europy, a więc zwiększy szanse zarówno komunikacyjne, infrastrukturalne w obszarze handlu, ale też zwiększy komfort życia mieszkańców.
Udostępniony odcinek autostrady A1 liczy blisko 33 km. To fragment projektu, który docelowo będzie miał 58 km. Łączna wartość inwestycji wynosi blisko 3 miliardy złotych. Całość ma być gotowa jeszcze w tym roku. W Legionowie powstanie nowy wojskowy szpital. Będzie to filia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W uroczystości podpisania pozwolenia na budowę wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To historyczna chwila. Powstanie szpital, który będzie służył żołnierzom Wojska Polskiego, szczególnie tworzonej 18. Dywizji Zmechanizowanej, i mieszkańcy będą mogli korzystać z tego potencjału, podkreślił szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Poprzez utworzenie szpitala w Legionowie powstanie 250 nowych miejsc pracy. To będą miejsca pracy właśnie związane z funkcjonowaniem szpitala, a więc to miejsca pracy, które zostaną przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. Szpital będzie się składał z 6 oddziałów. Będą 2 sale operacyjne, będą pracowali wybitni specjaliści, bo takich wybitnych specjalistów zatrudnia WIM, a więc Wojskowy Instytut Medyczny. To są rzeczywiście lekarze należący do najlepszych w Polsce, a więc gwarantujący to, że poziom leczenia w tym szpitalu będzie wysoki.
Minister dodał, że to przykład, iż z dobrej współpracy MON-u i starostwa powiatu legionowskiego korzysta Wojsko Polskie i mieszkańcy. Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne, orzekł Sąd Najwyższy. Uchwałę w tej sprawie podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. o uznanie wyborów wnieśli zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak oraz zastępca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand. Sąd nie stwierdził nieprawidłowości wpływających na wynik wyborczy, zaznaczył prokurator Robert Hernand w rozmowie z naszą redakcją.
Sąd stwierdził ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku. W tym względzie stanowisko zajęła Państwowa Komisja Wyborcza oraz prokurator generalny, który także wnosi o uznanie ważności wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Generalnie wpłynęło do Sądu Najwyższego 59 protestów wyborczych. Część z nich, małą część, Sąd Najwyższy uznał za zasadne. Te protesty są rozpoznawane przez Sąd Najwyższy przed podjęciem uchwały w przedmiocie ważności wyborów, aczkolwiek te naruszenia wyborcze w żaden sposób nie wpłynęły na ważność wyborów.
Przypomnijmy, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrał PiS, uzyskując 45% głosów. Druga koalicja europejska otrzymała 38% poparcie. Na wiosnę zagłosowało 6% wyborców. Mazowieckie Kuratorium Oświaty wnioskuje do władz Warszawy o odrzucenie projektu dotyczącego warsztatów z tzw. seks-edukacji, poinformował nasz dziennik. Kuratorium oceniło, że projekt jest niezgodny z konstytucją oraz zasadami budżetu obywatelskiego. Wskazano m.in. na brak wcześniejszej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów oraz brak uzyskania zgody rodziców. Przeciwko wprowadzeniu programu protestują m.in. radni PiS-ów w Warszawie. Radny Filip Frąckowiak zaznaczył, że to kolejne działania władz stolicy promujące gorszące inicjatywy.
Projekt ten jest oczywiście projektem zainicjowanym przez Rafała Trzaskowskiego. Nie ulega żadnej wątpliwości, że pan prezydent Trzaskowski i jego urzędnicy sami namawiali organizacje pozarządowe, żeby zgłosiły taki projekt, a już oni ten projekt, czyli pan prezydent i właściwa komisja, stosownie zaopiniują i zaakceptują. Oczywiście prezydent miasta nadzoruje szkoły i w związku z tym, jeżeli pan prezydent zaleca dyrektorom wprowadzanie takich zajęć, to oni to oczywiście przed swoim pracodawcą to realizują.
W tej sprawie potrzebne jest przede wszystkim zaangażowanie rodziców, dodał radny Filip Frąckowiak. Urzędnicy warszawscy obecnie weryfikują projekt. Na decyzję mają czas do 9 sierpnia. Realizacja programu miałaby kosztować 4 700 000 zł. Gdyby warsztaty z seks-edukacji zostały zatwierdzone, pochłonęłyby blisko 6% całego budżetu przeznaczonego na inicjatywy obywatelskie. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski dotknął sedna sprawy, zestawiając zmieniające się kolory rewolucji, wskazał na antenie Radia Maryja profesor Grzegorz Kucharczyk. W trakcie czwartkowej homilii w Bazylice Mariackiej w Krakowie metropolita krakowski podkreślił, że czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa, zaznaczył. Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, wskazał, że to zestawienie jest bardzo trafne.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski dotknął sedna rzeczy i opisał ją bardzo skrótowo, ale bardzo celnie, zestawiając te zmieniające się kolory i symbole rewolucji. Kiedyś to był kolor czerwony, a dzisiaj mamy kolor tęczowy i pod tymi sztandarami zmieniających się barwach za każdym razem grupują się środowiska, które mają ten wspólny mianownik, że wszystkim im, od czasów rewolucji francuskiej po bolszewicką, po tą rewolucję seksualną, która teraz próbuje zawładnąć Polską, chodzi o wywrócenie, o odrzucenie tej kultury, tej cywilizacji, która wyrosła dzięki ewangelizacyjnej pracy Kościoła poprzez wieki.
Tymczasem lider Wiosny i zdeklarowany homoseksualista Robert Biedroń zapowiedział, że zamierza napisać list do papieża Franciszka z prośbą o interwencję w sprawie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ocenił, że używa on języka i tu cytat diabelskiego. Były wiceminister środowiska Janusz O. w rządzie PO-PSL usłyszał zarzuty korupcyjne. Pełnił on funkcję wiceszefa resortu od stycznia 2014 roku do listopada roku 2015. Opiastował też stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Janusz O. miał uzyskać korzyść majątkową i osobistą od biznesmena Marcina M. w zamian za korzystne działania na rzecz jego spółki. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, poinformowała prokurator Ewa Bialik, rzecznik prokuratury krajowej.
Z uwagi na konieczność prawidłowego zabezpieczenia toku postępowania przygotowawczego, prokuratorzy zdecydowali o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec obydwojga podejrzanych. I tak wobec Janusza O. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczenia kraju, natomiast w stosunku do Marcina M. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczenia kraju.
Byłemu wiceministrowi środowiska Januszowi O. oraz biznesmenowi Marcinowi M. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Obaj podejrzani nie przyznali się do winy. Pod hasłem Realizując marzenie Boga w Awinji rozpoczęło się krajowe spotkanie świeckich, które co 4 lata organizuje Akcja Katolicka. Bierze w nim udział ponad 700 osób. Hasło spotkania nawiązuje do słów Ojca Świętego Franciszka, aby być misjonarzami, uczniami Jezusa.
Odpowiadając na wyzwanie Kościoła skierowane do nas przez papieża Franciszka, czujemy, że nasze powołanie i misja w obecnym czasie to wyjście z naszych parafii. Uświadomienie sobie, że jesteśmy posłani, aby wziąć udział w budowaniu społeczeństwa zgodnie z Bożym zamysłem oraz bycie bardziej aktywnymi w życiu publicznym, podkreślają organizatorzy spotkania w Awili. Bierze w nim udział ponad 700 osób z około 50 hiszpańskich diecezji. Każdy z uczestników wybiera jedną z rzeczywistości, w której realizuje się Boże marzenie – rodzina, praca, świat społeczno-polityczny oraz obecność w życiu publicznym. Głębsza refleksja nad tymi rzeczywistościami pomoże nam być bardziej obecnymi w społeczeństwie, aby stać się świadkami miłości i miłosierdzia Boga. Program spotkania przewiduje szereg konferencji, spotkania w grupach tematycznych oraz dzielenie się doświadczeniami. Został dostosowany do poszczególnych grup wiekowych, dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Duże zainteresowanie budzi konferencja Marząc o laikacie przemienionym i przemieniającym, którą wygłosi Linda Gizoni z Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Spotkanie zakończy w niedzielę uroczysta msza w katedrze w Awili.
Z Madrytu mówił redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.